Dogrywka. Dogrywka w Radiu Zielona Góra, czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
No a teraz w dogrywce o spotkaniu, tak jak mówiłem, akcjonariuszy, którzy kupili akcję za Stalu z pierwszej emisji akcji się za Stalu mówimy potocznie, a to grono sportowej spółki akcyjnej. Otóż zebrało się około 40, tam troszkę ponad 40 osób było, jak na oko liczyłem, w hotelu Ruben. Swoją drogą to był taki bardzo sportowy dzień w hotelu Ruben, bo rano konferencja z tenisistami, wieczorem spotkanie akcjonariuszy na i za Stalu BC Zielona Góra. W każdym razie Janusz Jasiński, Oliver Widlin i Katarzyna Marciniak z klubu zasiedli za stołem, nazwijmy to szerokim stołem prezydialnym. Tych 40 parę osób zasiadło na krzesłach i wsłuchiwało się w słowa, które wypowiadali głównie pan właściciel i pan trener. Pani Katarzyna też zresztą zabrała głos. Generalnie, bo do tej pory jeszcze tak chyba formalnie nigdy nie podsumowano tej akcji, generalnie powiedziano na tym spotkaniu, że 205 akcjonariuszy kupiło akcję na kwotę 969 160 zł. Także z tych akcji prawie tak zwana duża bańka dla klubu, w związku z czym no to dopływ gotówki bardzo, bardzo mocno wspomagający, może ratujący nawet klub. Janusz Jasiński jako pierwszy zabrał głos, w ogóle około dwóch godzin to spotkanie trwało. Janusz Jasiński zabrał głos i cóż powiedział generalnie Janusz Jasiński w tym swoim dość długim wystąpieniu, ja to sobie szybciutko próbowałem zapisywać, przepraszam za jakiś tam chaos, mniej więcej to spróbuję zestawić. Otóż Janusz Jasiński generalnie stwierdził, że mimo trudnych lat, to jednak przez te ostatnie dwa lata z Żanem Tabakiem po prostu klub zaczął stawać mocniej na nogi po tym, jak zdecydował się na odpowiedni plan naprawczy. Powiedział Janusz Jasiński, że klub jest w tej chwili w miarę stabilny finansowo i że kolejny sezon, nie ten, tylko kolejny sezon, jeżeli nic się złego nie wydarzy, jeżeli nie nastąpi jakieś tąpnięcie, katastrofa, to w kolejny sezon 2022-2023 za Stal powinien wejść bez, jak to określił Janusz Jasiński, zaległości historycznych, czyli tych wszystkich zaległości do zawodników, z którymi rozstawał się za Stal i zostawał z długami wobec nich. Zresztą w rozmowie, którą będę miał, to też dzisiaj pytałem. Mówił też Janusz Jasiński oczywiście dużo o kontaktach z miastem, a właściwie o braku kontaktu z miastem, bo mówił, że kontaktu z prezydentem Januszem Jasińskim w tej chwili nie ma. Narzekał, że nie ma ekwiwalentu od miasta za to, co dla miasta robi za Stal. Janusz Jasiński mówił, zresztą powtórzył to nie po raz pierwszy, że nie zgadza się na takie nierówne traktowanie dwóch klubów. Jest Falubas i jest za Stal, dwa najważniejsze kluby, a jednak Falubas jest dużo lepiej traktowany niż za Stal, bo pieniądze dostaje, a za Stal nie dostał dwa lata z rzędu. Mówił Janusz Jasiński również, że niewykluczone, że województwo lubuskie wesprze mocniej finansowo w roku 2020 z tym drugim klub. No, nie ma pieniędzy z miasta. Być może tutaj rozmowy trwają z województwa lubuskiego. Będzie jakieś finansowe wsparcie dla Zastalu i to dzięki temu, dzięki takim pieniądzom, które być może pojawią się w budżecie województwa, to pomoże zbilansować budżet. Jest też z Eneą dobra sytuacja, ponieważ będzie kolejna umowa i ta umowa będzie wyższa. Nieoficjalnie z tego, co słyszałem, 20% więcej Enea da za Stalowi na kolejny rok. W każdym razie prowadzone są rozmowy z bankiem, z firmami bukmacherskimi. No oczywiście wszędzie szuka klub po prostu wsparcia finansowego sponsorów, choć no nie jest to oczywiście takie proste, bo powtarzał Janusz Jasiński, że w COVID-zie również firmom nie jest łatwo, więc dla klubu tych pieniędzy też nie jest tyle, ile klub by oczywiście chciał. Wracał do miasta, do stosunków z miastem Janusz Jasiński i mówił, że po prostu według niego współpraca pewnie z miastem się nie zmieni, że pewnie to trochę wina klubu, bo klub jest uparty, niepokorny, ale jak to powiedział Jasiński, uczciwy. Nikt przez lata nas, ja zacytuję, nikt przez lata nas nie zmanipulował, nie wykorzystał do celów politycznych, mówił na tym spotkaniu Janusz Jasiński. Cały czas jakby z rozżaleniem i dużym rozczarowaniem mówiąc, narzekając na to, czy zwracając uwagę, że miasto nie pomaga, natomiast w pewnym momencie powiedział, że już właściwie pogodził się, że prezydent nie pomoże, natomiast nie boimy się prezydenta Janusza Kubickiego, już stwierdził Janusz Jasiński. Dodawał też, że klub jest w czasie, jak to określił, powtarzając po raz kolejny, że ta sytuacja się polepsza w klubie, mimo że dalej jest trudna. Jesteśmy w czasie stawania mocniej na nogach, tak mówił Jasiński, bo wyciągaliśmy przez te 2 lata wnioski i dlatego się to wszystko poprawiło. W każdym razie to tak w skrócie o tym, co powiedział Janusz Jasiński. Potem Katarzyna Marciniak mówiła o tym zastrzeżeniu właśnie numeru 55 dla Łukasza Koszarka, o tym, że podwieszona będzie ta koszulka Koszarka pod sufitem, o tym, że wszystkie te zunifikowane mają być ujednolicone banery mistrzowskie. Zobaczymy, czy pucharowe też, bo ja uważam, że też jeżeli mistrzowskie ujednolicamy, to również stwórzmy za Puchary Polski, które za Stal wywalczył, czy za Super Puchary, bo przecież też warto, żeby to wszystko fajnie zawiesić, żebyśmy nawet kibice, żeby po prostu jak wchodzi kibic, to widzi, jest dumny, przyjeżdża kibic przyjezdnej drużyny, przyjezdnego klubu, jest, patrzy z podziwem, że tutaj jest historia polskiej ligi, polskiej koszykówki. Potem głos zabrał trener Oliver Widin, natomiast jeżeli pozwolicie, to do Olivera Widina, do tego, co mówił, jeszcze wrócę. Natomiast teraz posłuchajcie pierwszej części rozmowy, którą przeprowadziłem dzisiaj z Januszem Jasińskim w siedzibie klubu przy Szosie Kisielińskiej. Przed południem się spotkaliśmy i tak jak na tym spotkaniu, tak chciałem tę rozmowę podzielić na 3 części. Ona będzie w 2 częściach, natomiast 3 części sportową. Chciałem zapytać Janusza Jasińskiego, jak sportowo według niego w tej chwili ten zespół wygląda, co z ewentualnymi zmianami w składzie, jak się plasuje w ogóle klub na tle innych w lidze, bo powiedział w pewnym momencie też Janusz Jasiński, że my, że wiele osób ciągle żyje przeszłością i myśli, że Zastal jest unikatowy, jedyny w swoim rodzaju, że jak ktoś przyjeżdża, to się boi Zastalu, a tymczasem my już nie jesteśmy unikatowi, my już nie jesteśmy ponad ligą, my się musimy przyzwyczaić, że jesteśmy jednym z kilku silnych zespołów w tej lidze. Więc chciałem podzielić tę rozmowę na takie części sportową, organizacyjną, czyli zapytać o to, co się w klubie dzieje finansowo i niestety polityczną, no bo polityka mocną rolę odgrywa, kto wie, czy nie będzie mocniejszą odgrywała przy koszykówce, bo jak być może czytaliście, może nie czytaliście, Janusz Jasiński, co rozniosło się po internecie w piątek bodajże, powiedział, że nie wyklucza startu na stanowisko prezydenta Zielonej Góry w kolejnych wyborach prezydenckich tego miasta.
Na tym spotkaniu z akcjonariuszami wygenerowałem sobie trzy, nazwijmy to, płaszczyzny. Sportową, organizacyjną i trochę polityczną również. Te pańskie wypowiedzi i rozmowa z kibicami tak mniej więcej wyglądała. Na początku chciałem o sporcie porozmawiać czysto. Tam pan powiedział takie zdanie: my, Zastal, już nie jesteśmy wyjątkowi, że już nie ma czegoś takiego jak dominujący Zastal. Tak to trochę zrozumiałem, że po prostu już Zastalu się w Polsce nikt nie boi. Sportowo rzecz ujmując, w tym momencie jesteśmy na takim poziomie, jakby ten krok wstecz jest tutaj sportowo, co ma pewnie związek z różnymi i tą częścią organizacyjną na przykład, tak? Ale czy to tak rozumiesz? Pan tak sytuuje w tej chwili rzeczywiście nas jako jeden z kilku silnych zespołów, ale jednak nie nikt wyjątkowy?
Tak, wydaje mi się, że jesteśmy na 10 lat na topie, natomiast o ile 5 lat temu, szczególnie w czasach, kiedy graliśmy w Eurolidze, tak? My graliśmy w Eurolidze w pierwszym naszym okresie, jeszcze drużyny grały w europejskich pucharach, ale potem, nie wiem czy pan pamięta, był taki całkowite odejście od pucharów. My graliśmy w Eurolidze i dalej nikt nie grał. Mhm. Różnica budżetowa była olbrzymia, dlatego że myśmy wtedy dysponowali budżetem gdzieś na poziomie 11-12 milionów. Następny, wydaje mi się, wtedy rozmawiałem z panem Soczywką.
Z Radomia,
tak, z Rosy Radą, wtedy, kiedy był ten sezon, kiedy było 10-0 w playoffach, kiedy 4-0 wygraliśmy z Radomiem w finale w Soszu Filipowskim, tak, to był ten Dream Team z 2 ponitkami, gdzie Marcel nie łapał się do składu na 12 pozycji, a Szymon Szewczyk też, no, tak powiem, grzał ławę dosyć długo w każdym meczu, jeżeli chodzi o podejście Saszy Filipowskiego, który miał bardzo duży skład, dobry budżet. Wtedy też była 1-8 Eurocupu. Wydaje mi się, że jakbym tak spojrzał historycznie, to był najsilniejszy skład w naszej historii. W związku z tym do tych czasów po prostu już my opadliśmy i to bardzo mocno finansowo, a reszta Polski się raczej uzbroiła, tak? Wyrosły nowe potęgi. Myślę, wydaje się, że taką potęgą na kilka lat przynajmniej będzie Ostrów Wielkopolski. Póki się właścicielom to nie znudzi, póki póki nie będzie też tej napinki, a widać, że tam jest napinka olbrzymia, miasto też bardzo sportowe, awansował też przecież klub żużlowy do Ekstraligi. Jak na 80-tysięczne miasto, no to wyjątkowa kwestia. Też nowa hala wybudowana, otwarta przecież rok temu. To wszystko powoduje, że tam jest dzisiaj duże parcie na kosza i będą pieniądze. Drugim dużym graczem, który cały czas jest takim uśpionym, trochę olbrzymem gigantem, to jest Anvil, który przepala trochę pieniędzy, w tamtym roku przepalił, ma ciągłe jakieś systemy, jak ja to mówię, restrukturyzacyjne, ale w każdym roku w budżecie ma dosyć dużą sumę i mi się wydaje, że to jest drugi taki kandydat. No i rosnący Śląsk Wrocław, który z moich informacji ma całkiem, zresztą widać po zakupach, po rotacjach, po wymianach zawodników, ma bardzo dobry budżet i dobre sprzyjające środowisko i wewnętrzne, w sensie kibiców i prezydenta miasta. No i Legia Warszawa, która no nie bez przypadku kupiła nam na następne dwa lata Łukasza Koszarka, nie bez przypadku zapisała się do europejskich pucharów, widać, że nie chce tam tylko być, ale chce też coś wygrać. To też jest duże miasto, rosnące zainteresowanie koszykówką, co nas oczywiście bardzo cieszy.
To kim jest Zastal? Jest wśród gigantów, czy jest średniakiem? No właściwie?
Ja bym powiedział, ta nasza pozycja gdzieś koło 5-6 miejsca w tabeli chyba, który dzisiaj mamy, to jest mniej więcej, bym powiedział, budżetowo usprawiedliwione. Jeżeli byśmy przyznawali miejsca za wielkość budżetu, to jesteśmy na 5-6 miejscu.
Dobra, a budżetowo plus potencjałowo sportowo, ja bym to połączył. Też tak mniej więcej
sportowo
to wygląda?
Sportowo jesteśmy dużo lepiej, dużo lepiej. Uważam, że ta drużyna jest w stanie wygrać mistrza Polski i tylko chciałem to co powiedzieć w tej kolejności. Budżetowo nie powinniśmy mieć szans, ale przez to, że jesteśmy w stanie jednak pozyskać trochę lepszych zawodników niż nasza konkurencja za mniejsze pieniądze, to wydając mniej, wydaje mi się, że ta drużyna jest lepsza od wielu drużyn w Polsce. Nie jest taka, jakbyśmy chcieli oczywiście, żeby była. I wiemy, że tutaj pewne roszady kibice chcieliby, żeby zrobić. Trener też. No ja się tu upieram.
Pan mówił, że to pan jest, że to pan narzucił trenerowi, że to tak nie będzie można tak leciutko,
nie,
tak, w tym sezonie.
Nie, znaczy wie pan co, ja też słucham ludzi, nie? I wie pan imię.
O to jakby pan słuchał tych, którzy chcą zmian, to już powinien
nie,
być.
Nie, no właśnie słucham ludzi wie pan, i wiem, co mi przez ostatnie 5 lat tłukli do głowy, że żyjemy na kredyt, że rozwalamy pieniądze, że wymieniamy zawodników, że po co było to napinka, po co to i tak dalej. Ja myślę, że wszystko w życiu miało swój czas. Zgadzam się z wieloma tymi, że trzeba prowadzić bardzo tą racjonalną politykę budżetową, natomiast też z drugiej strony muszę powiedzieć, żeby dzisiaj mieć tą pozycję, którą mamy, to kiedyś trzeba było zaryzykować i, że tak powiem, fotel tego mistrza na 5 lat się usadowić po to, żeby dzisiaj już nic nie musieć. Tak? I to, co powiedziałem i to, co powtarzam cały czas. Zielona Góra jako miasto nam nie pomaga, jako jedyne miasto w Polsce, przynajmniej w ligach koszykarskich. Jest to już, za chwilę będzie trzeci sezon, za chwilę zaczniemy, który będzie bez pomocy miasta. Uważam, że to jest bardzo nieuczciwe.
Ale to jak pan pozwoli, to za momencik o tym, bo tak jak mówiłem, chciałbym to troszeczkę podzielić, bo pan powiedział tam takie zdanie, które być może tutaj jest akurat w tym momencie warto teraz, bo pan powiedział, ta drużyna ma duży potencjał, tylko trzeba go wydobyć, tak? To pytanie, czemu on nie jest jeszcze w zasadzie wydobyty, tak? Bo mogliśmy rozmawiać, 2 miesiące temu rozmawialiśmy, pan mówił, bo spokojnie, wy się nie denerwujcie, trzeba czasu. Minęły kolejne
i drużyna gra coraz lepiej. Nie? Znaczy wie pan, no, my możemy tego oczywiście, to jest to, co niestety w tym sezonie mamy, to znaczy gramy na 15 meczy pierwszej rundy, 11 gramy na wyjeździe, 4 gramy w domu.
Czemu tak właściwie jest, tak już na marginesie? Przecież wy zawsze braliście udział w układaniu kalendarza również.
Nie wiem.
Czyli już nie jesteście takim graczem, że nie możecie już takiego wpływu mieć na kalendarz i wam zrobiono pod górkę?
Znaczy, wie pan...
Nie, bo to tak się człowiek zastanawia, ja pamiętam z zeszłych lat, znaczy, tak? Pod Zastal nawet mówiło się, że się układa kalendarze, tak?
Nie. Znaczy tutaj po pierwsze grających w europejskich pucharach jest więcej, bo wiele drużyn ma zajęte te nazwijmy to inne okresy, ale to jest zajętość hali. No wie pan, no i to też jest inna kwestia, no to trzeba nazwać rzeczy po imieniu. że dlaczego gramy na wyjeździe, bo nasza hala jest zajęta, bo są różnego czasu imprezy. Był czas covidowy w zeszłym roku, kiedy była zamknięta i była tylko dla nas do dyspozycji, bo łatwiej układać. Jest też ileś tam imprez, które zostały przepisane, no teraz chociażby wielki turniej tenisowy, tak, który wyjął nam w hali ponad tydzień, no tydzień czasu z eksploatacji, no bo zaczęto rozkładać się w zeszłą niedzielę, nie w tą, tylko w zeszłą. W związku z tym to wszystko razem daje obraz taki, że ta drużyna nie jest właściwie moim zdaniem zdyskontowana przez rynek. Ona jest lepsza niż jej wyniki, a wyniki są gorsze też między innymi dlatego, że...
Czyli punkt pierwszy, wyjazdy według pana dużo.
Wyjazdy, bo to samo jest w Lidze VTB, tak? My zagraliśmy do dzisiaj 3 mecze w Lidze VTB. Bilans jest 1-8, czyli 9 meczów, czyli mamy 3-6, tak? I jeszcze zagramy oczywiście jeden mecz u siebie, no ale niestety zagramy z CSKA, albo stety nie liczymy na wielkie wygrane. No więc tutaj można powiedzieć, jest trochę układ tabeli, trochę spowodowany tym gorszy bilans. Natomiast sama drużyna, wie pan, jeżeli miałbym powiedzieć, o co ja mam do niej pretensje, o jaki mecz, który przegraliśmy, no to mogę mieć cały czas o to, że przegraliśmy z Czarnymi u siebie ten mecz, że przegraliśmy, nie wiem, Niżny u siebie. O, to były chyba 2 mecze, które mógłbym mieć realne pretensje. Bo wygrać teraz Saratów czy Perm było bardzo trudno, to są silniejsze drużyny niż rok temu, większe budżety, stabilniejsze. No, efekt jest taki, że na pewno będzie nam dużo trudniej w tym roku zdobyć playoff niż w zeszłym roku Ligi VTB. Natomiast myślę, że gdzieś, biorąc pod uwagę, że będziemy o to 8 miejsce walczyć pomiędzy Kalewem, Smokami, Astaną, tak, i jeszcze Jenisiejem, no to na to 8 miejsce mamy szansę się wdrapać, nie? Łatwo nie będzie, ale myślę, że sprawa jest taka, że powinniśmy walczyć przede wszystkim o to. No teraz mamy dosyć dużą napinkę, dlatego że nawet wczoraj policzyłem sobie, Legia...
Puchar Polski, tak? Może jesteśmy na,
znaczy, generalnie jest
na granicy.
Tak, biorąc pod uwagę, że pewne miejsce ma Lublin, czyli mamy 7 miejsc, to tak naprawdę o miejsce 5, 6 i 7 walczy chyba 5 zespołów co najmniej, tak? Tu jeszcze doszła Legia, tak, która ma odrabia zaległości. Jest w grze jeszcze Astoria Bydgoszcz, z którą gramy. Są obydwoma drużynami. Jeżeli byśmy wygrali, wydaje mi się, jeden z tych dwóch meczy, to raczej już jesteśmy, ale może się zdarzyć, że przegramy 2 mecze i nie będziemy w Pucharze
Polski. Co za historia, swoją drogą, że Zastal musi się martwić o miejsce w 7. To też pokazuje...
Ligę. Pokazuje ligę, bo oprócz tych hegemonów, o których powiedziałem, którzy się nowo budują, tam jeszcze dodałbym Trefla, dodałbym się Szczecin, który pretenduje, dodałbym jeszcze chyba, myślę, z tych miast... Po cichu myślę, że Radom może się za chwilę odbudowywać, bo jednak tam było bardzo dobre środowisko, ale te niestety problemy Rosy jako firmy rzuciły duży cień na całą dyscyplinę, a teraz jest piękna hala, którą teraz widzieliśmy. No i wydaje mi się też, co jest ważne, to doszły do tego bardzo dobry ośrodek, czyli Czarni Słupsk. Spotkałem się z właścicielem klubu i uważam, że ten klub ma dużą, dużą szansę na to, żeby osiągać coś, bo jest dobrze i mądrze prowadzony. No i widać po drużynie, że też została bardzo fajnie zbudowana. To jest zaskoczenie, tak? Gdyby nie Czarni i Toruń, które są jakby nieplanowani w tym...
Niespodzianki to są, trzeba powiedzieć.
To są duże,
tak?
Niespodzianki. No to nasze miejsce w Pucharze nie byłoby zagrożone. Natomiast tak, będziemy walczyć do końca. Co też jest piękne, bo uważam, że w sporcie to trzeba szanować. No, a teraz powiem tak, na końcu, wie pan, kilka lat nam się udawało z Żanem Tabakiem zaklinać trochę rzeczywistość, trochę czarować, tak? I kibice usiedli i siedzieli cicho. Natomiast dzisiaj kibice muszą jasno, moim zdaniem, powiedzieć panu prezydentowi Kubickiemu: nie zabijaj nam coś, co kochamy. Przestań, chłopie, uprawiać politykę, a zajmij się swoją działką, tak? a klub zostaw klubowi, no bo efekty twojego działania w falubazie już było widać, jak będziemy tak dalej działać, to i za chwilę będą w zastalu. I to trzeba powiedzieć jasno, głośno, dosadnie, bez dyplomacji.
Powtórzę, wrócimy za chwilkę do tej części. Jeszcze chcę zapytać o jedną rzecz sportową, którą też kibice pytali, pytają, na tym spotkaniu też pytali, o wzmocnienia, szeroko rzecz ujmując, bo pan powiedział, że wiadomo, że
nam nie trzeba. To od razu powiem. Żadnych wzmocnień nam nie trzeba, nam trzeba pewnej rekonstrukcji. To ładnie powiedziane.
To ładnie powiedziane, ale o to samo chodzi w zasadzie,
tak? Nie. To chodzi o roszadę na pozycjach, tak?
Pozycja numer 5 to jest pierwsza, o którą wszyscy pytają.
I
wszyscy pytają jeszcze o nazwisko, nawet nie pozycję, o Frazier'a, tak? Czy to jest człowiek, który tutaj zostanie, czy on nie zostanie?
Czy zostanie, czy nie zostanie, ale dla mnie...
Człowiek tajemnica, zagadka.
Wie pan, żeby dobrze zrozumieć. Wzmocnienie to znaczy się, że biorę kogoś do zespołu.
Ja mówię o wymianie nawet, tak?
No, ale to nie jest wzmocnienie. To jest jakaś optymalizacja, rekonstrukcja, jak to sobie nazwiemy, tak? Na wzmocnienie nie ma pieniędzy i nie będzie, chyba że się zmieni coś w Urzędzie Miasta. Natomiast bez tych pieniędzy, wie pan, to nie możemy udawać przed kibicami trzeci rok z rzędu, że, wie pan, prezydent nic nie daje, a my dalej walczymy o medale. No trzeba powiedzieć jasno, to, że w tamtym roku przegraliśmy złoto, to jest między innymi konsekwencja ruchów, które zrobiliśmy przez pana prezydenta. W tym roku, jeżeli będziemy też nie dokonamy pewnych korekt, to też będzie między innymi przez pana prezydenta.
Czy wymiany są w takim razie, ale są możliwe wymiany w takim razie chociażby, jeżeli tak się posługujemy takim nazewnictwem?
Oczywiście, że są. Cały czas są. Natomiast jak zawsze to jest kwestia woli kilku osób, no bo wymiana polega na tym, że ktoś odchodzi, ktoś przychodzi. Nie? Natomiast jesteśmy w trakcie analizy, jest pewne koncepcje są, natomiast to co powiedziałem wcześniej, wszystko musi się odbyć bezboleśnie dla klubu.
Ale rozumiem, że najprędzej, jeżeli już, raczej pod koszem coś się wydarzy.
Znaczy powiem tak, że drużyna jest trochę niezbalansowana, tak? I niezbilansowana. No i to trzeba trochę zbilansować. No. Wewnętrznie w sensie pewne rzeczy poprzesuwać, no ale to jest rola trenera i rola, że tak powiem, trochę agentów, żeby nam pomóc.
I to jest pierwsza część rozmowy z Januszem Jasińskim a propos tej pozycji numer 5, bo Krzysztof Sulima to już właściwie jest w ogóle niezauważany w czasie meczów, szczególnie w lidze VTB przez trenera Olivera Widina. Oliver Widin zresztą od początku sezonu nie ukrywał, że Krzysztof Sulima dla niego jest za małym, upraszczając sprawę, graczem do jego wizji tego zespołu, jest za mały, za słaby, zwłaszcza na ligę VTB. Ostatnio w ogóle w tej lidze nie gra, no teraz w Saratowie chociażby też nie powąchał parkietu w ogóle. Jak mówił Janusz Jasiński, dodawania kogoś do składu nie może być, bo na to nie ma pieniędzy, czyli nie będzie zawodnika, który doszedłby do drużyny przy pozostaniu tych, którzy są, a więc jeżeli będzie ktokolwiek nowy dochodził do zastalu, to tylko wtedy, jeżeli ktoś inny odejdzie, jeżeli będzie można zaoszczędzić na czyjejś pensji, żeby zapłacić po prostu pensję nowemu zawodnikowi. Krzysztofa Sulimy Oliver Widin nie chce, trwają rozmowy z zawodnikiem, z agentem, jak jego sytuację rozwiązać. To są intensywne, z tego co nieoficjalnie wiem, rozmowy i niewykluczone, że w najbliższych dniach coś się tutaj wydarzy, natomiast no ciężko cokolwiek w tym momencie więcej, ja nie mogę na ten temat nic więcej powiedzieć, natomiast tutaj na tej pozycji numer 5 gdzieś poszukiwane jest cały czas rozwiązania. Trener Oliver Widin również oglądał ostatnio no po prostu filmiki z ludźmi, którzy mogą być kandydatami do gry w zastalu, jeżeli jeszcze raz powtórzmy, rozwiązany zostanie z kimś kontrakt, na przykład z Krzysztofem Sulimą, który z tego, co nieoficjalnie wiem, ma mocny kontrakt i żeby z nim kontrakt rozwiązać, to trzeba by to zrobić po prostu w jakiś sensowny, polubowny sposób. Natomiast dla Krzysztofa Sulimy też sytuacja jest bardzo trudna, bo okej, ma dobry kontrakt, dobre pieniądze zarabia, z drugiej strony nie gra, więc jeżeli będzie chciał w kolejnym sezonie iść do jakiegoś innego klubu ze statystykami, no właściwie nie powiem, że z zerowymi, ale prawie zerowymi, nawet jeżeli chodzi o granie, no to będzie miał kłopot, żeby walczyć sobie jakiś naprawdę dobry kontrakt, więc tutaj w jakimś sensie w tej chwili chyba nawet obie strony mają interes w tym, żeby ta sytuacja została w jakiś rzeczywiście sensowny dla obu stron sposób. Czym to się skończy? Zobaczymy w najbliższych dniach. A jeśli chodzi o tego Brandena Fraziera, bo jeszcze słówko muszę o nim powiedzieć, bo na tym spotkaniu w czwartek również Oliver Widin mówił, zresztą on to już u nas również mówił i gdzieś na którejś z konferencji prasowych mówił, że Brandon Frazier to jest strasznie trudny do prowadzenia zawodnik, bo jest to zawodnik, który uproszczę sprawę, chociaż nie wiem, czy Oliver Willi nie używał też takich słów w którymś momencie, że jak wstanie i po prostu ma dzień, to może zagrać kapitalnie, być znakomitym, wspaniałym rozgrywającym i zdobywać wiele punktów. Natomiast jak nie ma dnia, to bum, to nic mu nie będzie się działo, będzie niewidoczny i cała drużyna będzie przez to cierpiała. Były z nim już zresztą rozmowy, w których pytano go po prostu wprost, co jest, czy chce tutaj grać. No, na razie zostaje, natomiast jak to mówił Janusz Jasiński, trwa obserwowanie Fraziera, analiza jego gry. Natomiast tutaj szybciej doczekamy się, z tego co słychać, wymiany, czy też rekonstrukcji pozycji podkoszowej. Rekonstrukcja, wymiana, wzmocnienie. Po prostu umówmy się, bo wymiana kogoś słabszego na lepszego to przecież jest wzmocnienie. Pierwsza część tej rozmowy z Januszem Jasińskim za nami, za chwileczkę część druga już o tych sprawach finansowo-organizacyjno, trochę również niestety politycznych. Mówię niestety, bo nie chciałbym, żeby kiedykolwiek do sportu wchodziła polityka, ale takie mamy czasy, takie mamy przepisy też, takie mamy układy, że ona w tym sporcie naszym polskim jest i chyba będzie.
Dogrywka. Po więcej sportu zajrzyj na rzgp.pl i facebookowy profil RZG Sport.